Dzień dobry. Blisko rok, odkąd rozpoczęła się wojna w Strefie Gazy. Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji polskiej misji medycznej z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polska misja medyczna jest zaangażowana w pomoc cywilom poszkodowanym w Strefie Gazy. W połowie sierpnia kolejną ewakuację zarządzono na tamtym terenie, to znaczy mieszkańcy muszą się znów przenieść na jeszcze mniejszy fragment lądu. Tym razem muszą się wynieść z Dair al-Bala. Nakaz sprawia, że aż 89% terenu Strefy Gazy będzie niedostępna dla cywilów. Ewakuowano również większość pacjentów ze szpitala Al-Aqsa. Tam właśnie leczyli lekarze pod egidą Polski misji medycznej. Gdzie są ci lekarze teraz, panie Jakubie?
Rzeczywiście lekarze mieliśmy zmianę. Nasi lekarze tam jeździli takich miesięcznych, powiedziałbym, dyżurach, wachtach. I wbrew pozorom kolejna zmiana do tego szpitala trafiła, do szpitala właśnie w Dair al-Bala, do szpitala Al-Aqsa. Natomiast liczba pacjentów, których oni teraz mogą tam leczyć, jest dużo mniejsza, bo bardzo duża część ludzi z Dair al-Bala została już ewakuowana. W szpitalu zostali tak naprawdę ci pacjenci, którzy ewakuowani być nie mogli, bo byli na to na przykład w zbyt ciężkim stanie. Więc realnie dostawaliśmy takie zdjęcia od naszych lekarzy, czy całe wideo do pustych szpitalnych sal. No ale z tymi najbardziej potrzebującymi oni zostali. Również dlatego, że na przykład część lekarzy palestyńskich również została wraz z tą ludnością cywilną po prostu ewakuowana, no bo lekarze palestyńscy są po prostu traktowani jako ludność cywilna często. W związku z czym nasi lekarze, z którymi współpracujemy, to są lekarze jordańscy, no i oni tam niejako pełnią teraz taki dyżur.
I jaki jest zamysł, co dalej? Ludzi da się przenieść, oczywiście nie jest to łatwe, proste ani godne pochwały, ale da się ich przenieść. Szpital natomiast bardzo trudno. W związku z tym, jak będziecie funkcjonować w przyszłości, jak będziecie pomagać i gdzie?
No tak naprawdę my cały czas niejako z tą pomocą poruszamy się za tymi ewakuacjami, no realnie przesiedleniami, powiedzmy sobie szczerze, ludności cywilnej. I pewnie za jakiś czas, jeżeli nawet już ta garstka pacjentów w szpitalu w Dair al-Balah no, byłaby ewakuowana i po prostu ten szpital realnie by tam nie miał, dyżury nie miałby sensu racji bytu, to pewnie znowu pójdziemy za ruch ludności cywilnej. Będziemy szukać szpitala czy placówki medycznej. Być może trzeba będzie otworzyć jakiegoś rodzaju jednostki jakieś polowe, no takie wręcz w namiotach. Po prostu tam, gdzie będą ludzie, którzy tego potrzebują. My też współpracowaliśmy i też nadal jesteśmy tam w kontakcie z lokalną organizacją palestyńską, która właśnie takie polowe punkty medyczne prowadzi. Więc to jest też zawsze jakaś tam opcja pomocy. Natomiast no, przyznaję szczerze, że też ich narracje o tym, jak ta pomoc wygląda, też nie są optymistyczne, bo mówią, że są w stanie realnie pomóc 30% pacjentów, którzy do nich przychodzą.
Dlaczego?
Z czego to wynika? Z tego, że po prostu brakuje leków. Przede wszystkim takich podstawowych rzeczy. Znaczy, jak przychodzi do takiego lekarza pacjent z chorobą przewlekłą, to ten lekarz mógłby mu pomóc, dając mu leki, których ta osoba potrzebuje. Jeżeli ich nie ma, to realnie pomóc nie może.
Na 1 km² będzie teraz przypadało w Strefie Gazy nawet do 34 tysięcy ludzi. Dla porównania w Warszawie to jest około 3300 osób na 1 km². Czy da się utrzymać higienę w takich warunkach?
No niestety się nie da i to pamiętam jeszcze, bo to nie pierwsze już miejsce, w którym Palestyńczycy na miejscu musieli się tłoczyć, mówiąc kolokwialnie. Mieliśmy też w pewnym momencie takim najbezpieczniejszym terenem uznane było miasto Rafa, które w tej chwili już do bezpiecznych miejsc nie należy. I pamiętam, że wtedy były takie statystyki, kiedy ponad szacowało się, że od 1 do 1,5 miliona ludzi w tym mieście przebywa. Szacowało się, że na przykład na jeden prysznic przypada ponad 1000 osób. Na jedną toaletę w niektórych punktach przypadało znowu ponad kilkaset osób. W związku z czym, no oczywiście, że jakakolwiek podstawowa higiena jest w takich warunkach bardzo trudna do utrzymania, a to z kolei ma bardzo konkretne konsekwencje dla zdrowia i dla rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, bo to są świetne warunki właśnie dlatego.
No właśnie, Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła szczepienia dzieci przeciwko polio w Gazie, bo po 25 latach odnotowano pierwszy przypadek w tamtym miejscu. 10-miesięczne dziecko doznało częściowego paraliżu. W związku z tym WHO zabrało się za tę sprawę. Czy polio jest teraz dużym problemem i w ogóle jakieś ryzyko epidemii? No i dwa, czy ono może się stamtąd wydostać na inne kraje?
To znaczy, no mam nadzieję, że ta akcja teraz prowadzona przez WHO odniesie swój skutek, że gdzieś na bardzo początkowym etapie to zagrożenie epidemii zostanie wychwycone i uda się temu zapobiec. Ale gdyby tych działań nie było, to mogłoby być o to bardzo trudno. No i też nie jesteśmy pewni pełnej skuteczności tych działań. Z czego to wynika? No z tego, że w takich warunkach...
Halo?
W takich warunkach bardzo trudno jest prowadzić akcję pomocową i bardzo trudno jest prowadzić akcję szczepienną.
A my wiemy przecież, jak pandemia szybko może się rozprzestrzenić, czy epidemia, mieliśmy tego doskonały przykład 2 lata temu, dlatego działania czy wydarzenia, które aktualnie w Strefie Gazy się odbywają, być może wydają się dalekie, ale wcale takie nie są.
Bardzo przepraszam, zapukała do mnie akurat policja. Musiałem otworzyć, ale powiedziałem panu funkcjonariuszom, żeby poczekali kilka minut. Bardzo przepraszam.
Nie ma sprawy,
państwa,
panie Jakubie.
Wszystkich słuchaczy.
Panie
więc problem z tą akcją WHO jest taki, że te warunki są trudne. Znaczy, przeprowadzenie skutecznej akcji szczepiennej w warunkach, kiedy właściwie nie wiadomo, gdzie dokładnie, jak ci ludzie się dokładnie przemieścili, i jest po prostu bardzo trudne. Wyłapanie wszystkich osób, których tych szczepień potrzebują, jest po prostu trudne.
Czy wy na miejscu pomagacie głównie osobom, które są ranne po atakach bombowych, mają rany postrzałowe? To są dorośli mężczyźni walczący? Kto?
To nie jest tak, że pomocy potrzebują tylko osoby, które mają jakieś rany postrzałowe, w żadnym wypadku, bo znacząca liczba ofiar na miejscu to są cywile. I ja szacuję na podstawie dostępnych mi danych, że pewnie to jest około 80% ofiar tych chwili. To są osoby cywilne. W związku z czym rzeczywiście to bywają ofiary bombardowań czy różnego rodzaju ostrzałów, ale to są często na przykład dzieci, no, które w oczywisty sposób w żadnym wypadku w tych walkach nie brały udziału. No, lekarze, z którymi ostatnio miałem szansę rozmawiać, że właśnie pełnili dyżury w tym szpitalu Derawalach, mówili o tym, że niestety duża część operacji, które wykonują, są na przykład, bo rozmawiam z lekarzami, chirurgami, ortopedami, to są na przykład amputacje. I mówią o tym, że to, co jest dla nich najtrudniejsze, to właśnie amputacje, które muszą wykonywać na organizmach młodych dzieci. Jeżeli chodzi o rany, rany są nie tylko od postrzałów, ale chociażby nawet od zawalających się na daną osobę gruzów. Znaczy te rany są bardzo różne. I tutaj z kolei problem jest taki, że niektóre organizmy, przez to, jaki tam jest problem na przykład z wyżywieniem, są za słabe, żeby radzić sobie z gojeniem ran. Więc lekarze mówią, że mają problem z właściwym właśnie podejściem do tych na przykład zranień, ponieważ nie wiedzą, czy dany organizm będzie w stanie sobie potem z tym radzić.
Panie Jakubie, wy pomagacie jako Polska Misja Medyczna w Strefie Gazy. Wysyłacie tam cały czas jakieś środki, wysyłacie, koordynujecie pracę lekarza. Mimo to liczba operacji w ostatnich miesiącach spadła bodajże 4-krotnie.
Rzeczywiście cały czas wysyłam. Znaczy, z lekarzami jest tak. Powiem, lekarze na miejscu... Można powiedzieć, że jest dostatecznie dużo palestyńskich lekarzy. Problem jest taki, że nie ma na nich odpowiednich warunków do pracy i na przykład nasi jordańscy lekarze, którzy tam przyjeżdżają, pełnią dyżury przykładowo nocne. Dlaczego pełnią dyżury nocne? Dlatego, żeby część lekarzy palestyńskich mogła w tym czasie po prostu pójść do domu i spędzić chociaż trochę czasu z rodziną. Więc teoretycznie, jakbyśmy policzyli, ilu lekarzy w tej chwili na miejscu jest, jak to wygląda, to gdybyśmy mogli im zapewnić warunki, gdyby oni byli bezpieczni, to być może sami lekarze palestyńscy na miejscu byliby w stanie sobie z tą sytuacją poradzić. Oczywiście gdyby mieli do tego środki, właśnie odpowiednie leki i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym tak to wygląda z tą liczbą lekarzy. Znaczy, że my ich wysyłamy, ale realnie, gdyby warunki były, no powiem kolokwialnie, trochę normalniejsze, trochę bardziej przyjazne w ogóle pomocy humanitarnej tam na miejscu, to w ogóle nie byłoby prawdopodobnie potrzeby wysłać lekarzy. Byłaby potrzeba dosłownie dostarczać tam środki ku temu, żeby lekarze, którzy już są na miejscu, sobie z tą sytuacją radzili. Oni by świetnie potrafili to sobie robić.
Dlaczego o tym rozmawialiśmy, szanowni państwo? Dlatego, że ze Strefy Gazy ciągle dochodzą do nas wiadomości o kolejnych cywilach, którzy stracili życie w wyniku tej wojny, która jest okrutna, nie boję się tego powiedzieć, a Polska Misja Medyczna zapewnia pomoc zorganizowaną. Pan Jakub Belina-Brzozowski, koordynator komunikacji tejże. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Mogą państwo wejść na naszą stronę pmo.pl i dowiedzieć się więcej o tym, co robimy w Strefie Gazy, ale też w innych częściach świata.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Dobrego dnia, do usłyszenia.